wiadomości w net.
I zaczynamy od Białorusi, na której skupimy się w dzisiejszym serwisie informacyjnym ze świata, bo dziś dzień ważny, dzień niedobry dla wolności prasy i praw człowieka na Białorusi. Po 3 dniach procesu sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Kasjaryny Andrejewej i Darii Czulcowej, oskarżonych o zorganizowanie zamieszek. Sąd uznał je za winne zarzucanych czynów i skazał na 2 lata kolonii karnej. Tak mówił o tym w Radiu Wnet dziennikarz Biełsatu Zmicier Mickiewicz.
Z jednej strony oczywiście możemy powiedzieć, że to jest po prostu zwykła taktyka Łukaszenki, no, która właśnie wygląda jako taktyka organizacji terrorystycznej. Na początku trzeba wziąć zakładników, a potem proponować jakieś po prostu negocjacje. No i teraz właśnie tak to wygląda, że wzięli zakładników, no i starają się ich wziąć jak w najdłuższej ilości, żeby potem prowadzić jakieś negocjacje, bo to jest taktyka używana przez Łukaszenkę już długi czas, no i każdego razu się spodziewa, że teraz ona tam przyjdzie. I to jest z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście to też jest zastraszenie ludzi, zastraszenie społeczeństwa, no i też dziennikarzy niepodległych. Po prostu państwo się spodziewa, że, no, że nie będą pracować, bo to nie można nazwać jakiejś tam represji. To jest po prostu otwarta wojna przeciwko mediom niepodległym, dla których teraz według wizji Łukaszenki nie ma miejsca w Białorusi i nie musi być. No i teraz oni będą to robić, żeby w ogóle tych mediów nie było, tylko no, to nie zadziała oczywiście, ale to państwo chce w taki sposób pracować, no i tak to właśnie i do tego dąży.
Sąd w pełni przychylił się do wniosku prokuratora, jeżeli chodzi o wysokość kary dla dziennikarek. Artykuł 342, punkt 1 białoruskiego kodeksu karnego, na podstawie którego wydano wyrok, przewiduje karę do 3 lat więzienia. Dziennikarki były oskarżone o organizację i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny. Sędzia nakazała zaliczyć czas przebywania w areszcie do wyroku. Odebrana w czasie zatrzymania kamera i statyw zostały skonfiskowane na rzecz państwa. Znalezione przy dziennikarkach zeszyty, notatki, nalepki, tkaniny mogą i mają wręcz zostać zniszczone. Skazane będą mogły natomiast zachować zebrane podczas przeszukania należące do nich przedmioty, takie jak laptopy, pendrive'y czy telefony komórkowe, a także znalezione na ich kontach środki 0,72 rubla na koncie Kasjaryny i 0,05 rubla na koncie Darii. Sędzia na koniec zadał pytanie skazanym, czy rozumieją wyrok? Nie. Co to jest? Zapytała Kasjaryna. Dlaczego nie 25 lat? Dodała druga dziennikarka, czyli Daria. Powiedzmy jeszcze, że akt oskarżenia w sprawie przygotowała 23-letnia prokurator Alina Kasjańczyk.
Prokuratorka, która zaprosiła taką karę i prowadziła tą sprawę tych dziennikarek, to ma ledwie 23 lata. Ta sędziowa, która tą karę skazała, to ma 31 rok. I to właśnie pokazuje, że nawet ludzie z systemu, które trochę są starsze i które trochę mają tam jakieś mądrości, to już rozumieją, że naprawdę nie wygląda na to, że ten system będzie taki wieczny. I po prostu to jest dziwne, że tak młodzi ludzie, no nawet te śledczy są młodzi, po prostu tam już nabierają ludzie, żeby tak można powiedzieć kompensować odchód innych ludzi, które po prostu, bo dużo ludzi uciekło właśnie z tymi, no, z początkiem tych protestów i jak nawet po prostu nie odeszli od pracy, ale po prostu nie chcą brać udziału w takich sprawach, żeby potem nie zostać skazanymi, bo przecież ludzie czasem mają rozum i mogą pomyśleć sobie, jak sytuacja może wyglądać w przyszłości.
A adwokat Kasjaryny Andrejewej, jednej ze skazanych dziennikarek, Sarhiej Zikracki, przeanalizował każde zdanie w akcie oskarżenia. Zgodnie z jego opinią, prawdziwa w tym akcie jest tylko data, adres domu, nazwy gadżetów przy zatrzymanych oraz fakt, że dziennikarze transmitowali na żywo i przekazywali informacje z protestów. Reszta, jak mówi Zikracki, to z góry ustalone tezy śledztwa lub zarzuty, które nie mają pokrycia w materiale dowodowym. Adwokat zapowiada apelację, a tak wyrok sądu skomentował dla naszej białoruskiej redakcji Radia Wnet.
Myślę, że wszelkie sprawy wszczęte w związku z protestami są z zasady nielegalne. Chociażby z tego powodu, że obywatele mają prawo do pokojowych demonstracji. Nie może to być postrzegane jako działanie rażąco naruszające porządek publiczny. To dotyczy wszystkich akcji protestacyjnych, które się odbywają. Ta sytuacja w ogóle jest absurdalna, dlatego że dziennikarze po prostu prowadzili transmisję protestu. Wszyscy widzieliśmy te transmisje i te stwierdzenia, które są podstawą oskarżenia. To zwykłe słowa, którymi dziennikarz opisuje to, co się odbywa.
Mówił Radiu Wnet adwokat Kacjaryny Andrzejewej, jednej ze skazanych, dziennikarek Biełsatu, pan Serhiej Zikracki. Korespondentka Kacjaryna Andrzejewa i pracująca z nią operatorka Daria Czulcowa zostały zatrzymane 15 listopada za relacjonowanie na żywo brutalnego rozpędzenia akcji pamięci. Tysiące Białorusinów zgromadziły się tego dnia na tzw. Placu Zmian, blokowym podwórku, na którym tajniacy pobili na śmierć aktywistę Ramana Bandarenkę. Dziennikarki Biełsatu nadawały na żywo z mieszkania na 13 piętrze bloku przy trakcie Morgońskim, do którego zaprosili je gospodarze. Po pacyfikacji protestu milicyjny specnaz wyłamał drzwi do lokalu i wyprowadził reporterki. Andrzejewą i Czulcową najpierw oskarżono na podstawie kodeksu wykroczeń o udział w nielegalnym zgromadzeniu, choć zgodnie z białoruskim prawem korespondent nie jest uczestnikiem relacjonowanego wydarzenia. 20 listopada dziennikarki usłyszały oskarżenie z artykułu 342 kodeksu karnego o organizację i przygotowanie działań poważnie naruszających porządek publiczny, czyli organizację zamieszek. Teraz otrzymały wyrok 2 lat pozbawienia wolności. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wyraża najwyższe oburzenie wyrokiem skazującym dziennikarki Kacjarynę Andrzejewą i Darię Czulcową na 2 lata więzienia i żąda ich natychmiastowego uwolnienia. Tak czytamy w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Międzynarodową Solidarność zauważa również Telewizja Biełsat, której to właśnie reporterki zostały skazane. Europejska Unia Nadawców mówi: jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że dziennikarzy wtrąca się za kraty za to, że po prostu wykonują swoją pracę, zapewniając ludziom dostęp do niezależnych informacji i wiadomości, tak oznajmił dyrektor generalny tej organizacji. Represyjne zachowania dyktatora Łukaszenki wymagają szybkiej i zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, powiedział z kolei prezes Europejskiej Federacji Dziennikarzy. Organizacje dziennikarskie zareagowały na dzisiejszy wyrok, jednak to tematy inne. Czy to pandemia koronawirusa, czy nowe obostrzenia, czy czasami nawet uratowane żółwie dominują w prasie, na przykład na Zachodzie. Warto w tym kontekście zacytować fragmenty oświadczenia Biełsatu z dzisiejszego ranka. Zwracamy się do naszych kolegów, dziennikarzy z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i całego demokratycznego świata z prośbą o solidarne wsparcie naszych dziennikarek i publikowanie informacji o ich uwięzieniu, aby w ten sposób wpłynąć na polityków ich krajów i zachęcić do podjęcia działań na rzecz uwolnienia Kacjaryny i Darii. A jak na razie wyglądają reakcje na przykład polskich polityków na wyrok, którym żyje cała Białoruś w związku ze skazaniem dziennikarek TV Biełsat? Prezydent RP Andrzej Duda polecił polskim dyplomatom w Mińsku przekazanie stronie białoruskiej jego stanowczego sprzeciwu wobec represji przeciwko wolności słowa i prawom obywatelskim, wezwania do ich zaprzestania i amnestii. Tak napisał na Twitterze minister Szczerski. Będziemy pracować wspólnie z partnerami Unii Europejskiej nad odpowiednią reakcją. Spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 22 lutego, będzie dobrą okazją do takiej dyskusji oraz ewentualnych uzgodnień, w jaki sposób zwiększyć presję na Mińsk, aby odszedł od polityki łamania praw człowieka. Apelujemy do władz Mińsku o refleksję i wypuszczenie na wolność skazanych dziennikarek Biełsatu i innych pracowników mediów, jak również wszystkich pozostałych osób zatrzymanych i bezprawnie przetrzymywanych za udział w pokojowych protestach. To z kolei fragment oświadczenia polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomnijmy jeszcze raz te informacje dnia. Sąd w Mińsku wydał wyrok w sprawie Kacjaryny Andrzejewej i Darii Czulcowej, oskarżonych o zorganizowanie zamieszek. Sąd uznał je za winne zarzucanych czynów i skazał na 2 lata kolonii karnej, do której nie wiadomo do końca, kiedy trafią.
Teraz oni się znajdują w izolatorze śledczym, który trochę się różni od kolonii karnej, no bo przecież tam to trochę są inne warunki, ale na początku oni byli tam w tym takim izolatorze w Żodzinie, a teraz ich przywieźli do takiego izolatoru do Mińska. I trochę jeszcze jakiś czas tam pozostaną i na razie nie wiemy, kiedy to oni muszą być odprawione do tej kolonii.
Mówił w popołudniu wnet Zmicier Mickiewicz, dziennikarz telewizji Biełsat.
Wiadomości wnet.
Jak wiemy, jedynym mechanizmem nacisku na reżim Łukaszenki są sankcje ekonomiczne, na które liczą Białorusini ze strony chociażby Unii Europejskiej. Jednak na Ukrainie, w dniu, w którym łukaszenkowski reżim skazuje na łagry niezależne dziennikarki, testowane są białoruskie autobusy z napędem elektrycznym. Ukraińska stolica w najbliższych latach chce kupić 20 takich autobusów i Białoruś może być ich producentem. Takie relacje z Białorusią nie wszystkim na Ukrainie przypadły do gustu. Kilkadziesiąt organizacji obywatelskich domaga się od władz Ukrainy zerwania współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami państwowymi Republiki Białorusi i strukturami handlowymi powiązanymi z władzami Białorusi. Więcej na ten temat Paweł Bobołowicz ze Studia Kijów.
Pomimo wcześniejszych deklaracji, Ukraina nie wprowadziła wciąż sankcji wobec Białorusi i dokładnie dzisiaj, tak jak wspomniałeś, w dniu tego haniebnego procesu w Mińsku, władze Kijowa ogłosiły, że białoruski autobus elektryczny będzie jeździł przez 2 dni po kijowskich liniach autobusowych w ramach testu pilotażowego. Testy oznaczają, że autobusy jeszcze nie zostały kupione. W ubiegłym roku po Kijowie w ramach takich testów jeździł też na przykład autobus z Chin. Według zastępcy szefa administracji Kijowa, Aleksandra Chustieliewa, takie testy mają znaczenie zarówno dla producentów autobusów elektrycznych, jak i dla miasta. W ten sposób można sprawdzić, jak efektywny będzie autobus elektryczny podczas zimowej eksploatacji w niskich temperaturach. Władze Kijowa podkreślają, że to nie zakup autobusów, a jedynie testy, a sama procedura zakupu odbędzie się wyłącznie w wyniku otwartego przetargu. Jednocześnie przedstawiciel władz Kijowa zwrócił uwagę, że cena takiego autobusu elektrycznego to około 15 milionów hrywien, czyli ponad 2 miliony złotych. Jest ponad 2-krotnie wyższa niż autobus z silnikiem diesla czy silnikiem Euro 5. Kijów planuje kupienie około 20 takich autobusów i na pewno nie jest jedynym miastem na Ukrainie, które ma takie plany. Można łatwo sobie policzyć, jak będzie to poważny kontrakt potencjalnie. Potencjalny zakup elektrycznych autobusów nie jest jednak jedynym elementem ekonomicznych relacji Ukrainy i Białorusi. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy, Białoruś była 6. co do wielkości partnerem handlowym Ukrainy w 2020 roku. Łączne obroty handlowe z Białorusią wyniosły w pierwszej połowie roku prawie 2 miliardy dolarów. Jednocześnie Ukraina wyeksportowała na Białoruś towary i usługi na około 0,5 miliarda w mniejszej wartości dolarów niż wydała na zakup towarów i usług na Białorusi. Jak zauważa Radio Swoboda, stosunki handlowe i gospodarcze między oboma krajami pozostają takie same, jak i przed deklaracją Ukrainy o przystąpieniu do sankcji Unii Europejskiej. Tej deklaracji, która mówiła o sankcjach wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Czyli zapowiedzi Ukrainy o przystąpieniu do sankcji wobec reżimu Łukaszenki pozostają fikcją. Temat ten pojawia się też w kwestiach energetycznych przy zakupie energii elektrycznej, a ostatnio też w kwestii zakupu paliwa przy wykorzystaniu rurociągu Prykarpat-Zachid Trans. Tym rurociągiem, kiedyś zwanym pod nazwą Przyjaźń, Ukraina kupuje paliwa z Rosji i Białorusi. Według portalu Liganet właścicielami rurociągu są białoruski biznesmen Mikołaj Worobiej i obywatel Niemiec Anatolij Szefer. Tę postać Państwo możecie znać, ale imię wskazuje, jaki to jest obywatel Federacji Niemieckiej. A całość inwestycji powiązana jest z kumem Putina, deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy, Wiktorem Medwedczukiem. No, o nim opowiadałem ostatnio dosyć dużo. To ten sam, którego kanały telewizyjne Ukraina niedawno zablokowała. Według portalu Liga.net już jutro Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy może jednak na właścicieli rurociągu nałożyć sankcje, chociaż na razie jest to tylko w sferze przypuszczeń. Ja przypomnę, że o tym przedziwnym rurociągu Prykarpat-Zachid Trans, kiedyś znanym pod nazwą Przyjaźń, pisaliśmy i opowiadaliśmy na antenie Radia Wnet w 2015 roku, wtedy, kiedy Ukraina w gorącej fazie kupowała z rosyjskiej Samary, właśnie przez Białoruś, diesel do swoich czołgów za pomocą tego rurociągu i tam nazwisko Medwedczuka się pojawiło, a jak widać jest tam też powiązania, są też białoruskie. Jednak nie wszystkim obywatelom Ukrainy odpowiada fakt, że ich kraj nie przyłączył się do europejskich sankcji wobec Białorusi. Według portalu Belarus Partizan 30 ukraińskich organizacji i obywatelskich wystosowało wspólny apel domagający się od władz w Kijowie potępienia działań Białorusi i zerwania współpracy z przedsiębiorstwami państwowymi tego kraju i tymi, które reżim Łukaszenki wspierają. Na razie efektu na ten apel jeszcze nie znamy.
Z Kijowa mówił Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Wiadomości w net.